Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z ciepłego Tajpej. Dzisiaj będzie krótkie porównanie sytuacji dwóch najpotężniejszych gospodarek świata oraz jak radzą sobie z kryzysem sami Chińczycy, a dokładnie młodzież i przypuszczam, że to słuchaczy zaskoczy. Wygląda na to, że obie największe gospodarki zaliczają padakę i pędzą po równi pochyłej. Pytanie jest, która szybciej tam dotrze. I teraz kilka słów wyjaśnienia. Niedawno agencje ratingowe Fitch oraz Standard & Poor obniżyły ranking Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Dołączyła do nich na początku grudnia agencja Moody's, która obniżyła ranking 8 największych chińskich banków i 18 przedsiębiorstw, takich jak Alibaba, Tencent i wielkich zakładów państwowych. Dołączyła do tego także ranking Hong Kong i Macao i wszystkich przesunęła ze stabilnego na negatywny. Podkreślam, miesiąc temu postąpiła tak samo wobec długu rządu amerykańskiego. Co ciekawe, po tym wszystkim reakcja władz chińskich, czyli ich mediów, była w miarę stonowana. W USA według Heritage Foundation 40% podatku dochodowego przeznaczane jest obecnie na spłatę starego długu federalnego, a 80% z podatku dochodowego na spłatę nowego długu, który w tym roku planowany jest, że wyniesie 2 biliony dolarów. Także stale rośnie oprocentowanie pożyczek rządu amerykańskiego. Dlaczego? No między innymi dlatego, że jest coraz mniej chętnych na ich kupno, o czym mówiłem we wcześniejszych audycjach. W związku z tym muszą władze amerykańskie podnosić oprocentowanie. Dotychczas władze chińskie znane były z wysokiego i stale rosnącego PKB, co nie ma miejsca już od kilku lat. W obecnym roku najwyższy PKB należy do Macao, 74% wzrostu, do Libii 12%, Fidżi, Samoa, Indie i Wietnam mieszczą się między 7 a 8%. A tak naprawdę drugie miejsce po Macao ma Gujana, która za 2022 rok zanotowała wzrost ponad 60% PKB, co wynika z odnalezionych tam kilka lat temu największych w tym regionie złóż ropy. Na następne lata konserwatywne przewidywania to 25-30% rocznie. Należy tu dodać, że Gujana jest także kolejnym potencjalnym frontem konfrontacji Chin z USA, ale to odrębny temat. Stosunek długu do PKB w Unii Europejskiej wynosi 85%. W Wielkiej Brytanii 98%, w USA 150%, a w Japonii ponad 260%. Zadłużenie chińskiego rządu centralnego jest stosunkowo niskie. Ponad połowa PKB. Należy tu dodać, że jest to i tak dwukrotność poziomu z 2008 roku. Jednak zadłużenie całego kraju i gospodarki wynosi ponad 300% PKB. 230% przypada na same gospodarstwa domowe. Do tego trzeba dodać ukryte zadłużenie rządów lokalnych, które Wall Street Journal wycenia na ponad 11 bilionów dolarów. Główny indeks giełdowy China Composite jest obecnie poniżej poziomu z 2007 roku. Kapitalizacja rynkowa hinduskiej giełdy przerosła tę z Hongkongu o 5 miliardów dolarów i różnica ta stara się powiększa. To już 8 rok nieprzerwanych wzrostów hinduskiej giełdy. W tym roku hongkoński indeks Hang Seng spadł 18% i nadal mknie na dół. A przedstawicielstwo Hongkongu w USA prawdopodobnie zostanie zamknięte i pozbawione immunitetu. Wyjaśnijmy tutaj, iż chińskie finanse są tak uregulowane, że długi obciążają głównie prowincje. Znacznie większej mierze niż rząd centralny, stąd właśnie przed chwilą, jak powiedziałem, władze krajowe nie są tak zadłużone jak te lokalne. I tak według różnych badań zadłużenie rządu centralnego to 3,5 biliona dolarów, a lokalnych rządów to ponad 14 bilionów, czyli amerykańskie tryliony. Według oświadczenia ministra finansów w kontekście zadłużenia prowincji, cytuję, rodzice muszą sami zadbać o swoje dzieci. W obecnej sytuacji padaki gospodarczej, czyli deweloperzy, spadek zamówień, rosnące bezrobocie, pozostawienie prowincji samym sobie powoduje oczywiste starcia na linii rządu centralnego i prowincji. Wszystko to właśnie przyczynia się do wzrostu obciążeń lokalnych banków. Sytuację pogorszyła niedawna lista regulatorów finansowych. Mieli oni stworzyć listę 50 deweloperów, którym banki mają pomóc, udzielając niezabezpieczonych pożyczek. Czyli do obecnej sytuacji dojść ma jeszcze pomoc niewypłacalnym deweloperom. Co jest o tyle problematyczne dla władz lokalnych, że Ich dochody w dużej mierze pochodziły właśnie ze sprzedaży gruntów dla deweloperów. Czyli teraz nie dość, że mają mniejsze wpływy, to jeszcze mają pomagać owym deweloperom. Sytuacja bezrobocia w Chinach też jest bardzo nieciekawa. Jest tak zła, że w trakcie obecnego roku władze po prostu przestały publikować dane. I tak według wypowiedzi profesora Xu Zhengkang z Harvardu w wywiadzie dla NTD, jedynie 1/3 absolwentów uczelni w Szanghaju znajduje pracę. A jest to elita absolwentów w Chinach. I oni mają aż takie problemy. Dodał on także, iż dane obejmują w Chinach jedynie mieszkańców miast, a właśnie to na wsi oraz wśród setek milionów pracowników migrujących w kraju jest najgorzej. I teraz to jest ciekawe. Jak z tym wszystkim radzi sobie chińska młodzież? Otóż, jak mówiłem wiele tygodni temu, bardzo nasiliła się emigracja z Chin do USA. Nie tylko Latynosi napływają przez otwartą na południu naoścież granicę, ale także wielu Chińczyków. Odrębnym tematem jest, na ile ci młodzi mężczyźni w wieku poborowym są jedynie poszukującymi pracy Chińczykami, a na ile są to różni operatorzy i agenci władz chińskich. Ale to nie nam osądzać. Ewidentnie część z tych Chińczyków, którzy udają się do USA, odbywa tę podróż celem znalezienia pracy. Co jednak ciekawsze, ostatnio wielu młodych Chińczyków emigruje do Wietnamu i do Tajlandii, ponieważ tamtejsze gospodarki przejęły znaczną część produkcji i inwestycji, które wcześniej trafiały do Chin. I tak 18 października w aplikacji WeChat hasło emigracja osiągnęło w ciągu jednego dnia ponad 510 milionów wyświetleń. Jest to temat ewidentnie bardzo aktualny w Chinach. Należy tu dodać, iż od ponad 2 lat, tak naprawdę od zakończenia wirusa z Wuhan, Chińczycy kupują w Tajlandii mnóstwo drogich nieruchomości. Ponadto wysyłają tam także swoje dzieci do międzynarodowych szkół. Tutaj nawiążę do bardzo ciekawego artykułu, który się ukazał w internecie na stronie The Dial, zatytułowany The Chinese Migrants of Chiang Mai. Omawia on właśnie sytuację chińskiej młodzieży, która wykończona pogarszającą się sytuacją gospodarczą, stałą ingerencją i inwigilacją państwa, głosuje nogami. I kto może, właśnie szuka pracy w Wietnamie lub nowej przyszłości w Tajlandii. Jest tam w tym artykule ciekawy wątek o krypto i bitcoinie, o podejściu Chińczyków do tego ewenementu oraz wpływu bitcoina na ich życie, a także na życiową filozofię. Pamiętajmy, że największą giełdą na świecie stworzył i do niedawna zarządzał słynny Chińczyk CZ. Jeśli kogoś interesuje bardziej sytuacja w Tajlandii, to zapraszam do naszych rozmów, które odbywam z dwoma polskimi YouTuberami, jednym z Seulu, drugim z Phuket. Ostatnia nasza rozmowa ukazała się w sobotę, zapraszam do obejrzenia. Prywatnie mogę dodać, że oczywiście jestem wielkim fanem migracji i uważam, że chińska młodzież postępuje właściwie. Jeśli twój rząd i twoje władze nie są w stanie ci zapewnić przyszłości, to szukaj jej gdzie indziej. W związku z tym zachęcam bardzo do odwiedzin Azji. Nawet przyjechać, zobaczyć, jak odmiennie można żyć, zupełnie odmienną i inną filozofię prowadzenia państwa, gospodarki, a także życia. Temu także służy właśnie Studio Taipei, pokazywaniu Azji. I w związku z tym zapraszam też słuchaczy do odwiedzenia konta Radia Wnet Patronite i zostania patronem radia. A także jeśli ktoś chce wiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje w Azji, w polityce czy w gospodarce, to zapraszam na mojego Twittera r_zalski. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z Taipei, Ryszard Zalski.
Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei.